Chwała Bogu, moi drodzy, chwała Jezusowi, moi mili. Cieszę się, że jesteśmy razem, że będę mógł się podzielić świadectwem i słowem. To tak się ładnie zazębiło tydzień temu. Tydzień temu nie było mnie, o czym wiedziałem już dwa dni wcześniej, że nie będę w czwartek. Bracia wiedzieli, że nie będę i ja wiedziałem i tydzień temu w czwartek rano podczas porannej modlitwy przeżyłem coś niesamowitego. Kiedy się modliłem, Bóg mi odpowiedział. Dostałem od razu odpowiedź na moją prośbę. Nie została ta prośba spełniona. Ale przeżyłem wielką radość, że rzeczywiście można żyć z Bogiem, można żyć Słowem Bożym, rozważać je i być uświadomionym, że popełnia się błędy, podstawowe błędy w założeniu. Ponieważ nie zawsze tyle samo czasu spędzam na czytaniu Słowa Bożego, o ile w modlitwie jest to raczej taki poziom stały, w czytaniu nie. Usprawiedliwiam się nieraz tym, że mam fragmenty Słowa Bożego już w pamięci, w głowie, rozważam i rozmyślam. Ale jakoś tak miałem wyrzuty sumienia, że może nie czytam tyle, co kiedyś, kiedy jeszcze nie pamiętałem tyle fragmentów Słowa Bożego. Moja poranna modlitwa między innymi była prośbą, z tego powodu prośbą do Boga, żeby dał mi więcej czasu na czytanie Słowa Bożego. I w tym momencie posypały się gromy na moją głowę. I miałem takie myśli później. Ja teraz to, co mówię, to już jest ułożone, przeze mnie rozwinięte, ale odpowiedź była krótka. Czy mam ci przedłużyć dobę? Przecież masz czas. Słowo Boże, to jest ładnie podsumowane. Tylko dwa wiersze dzisiaj przeczytam. Pierwszy z listu Piotra, z drugiego listu, pierwszego rozdziału, trzeci wiersz. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. Ta pierwsza część tego wersetu. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. I tak mi się wstyd zrobiło, że tracę czas w modlitwie na modlenie się, żeby Bóg dał rzeczy, które już mam. Jak jesteśmy ślepi, jak i ja jestem ślepy, że proszę Boga o wiele rzeczy, a Bóg odpowiada, że dał już wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Dlaczego ja tego nie mam? Dlaczego mi tego brakuje? Mówię teraz na przykładzie czasu, ale możemy to wziąć do wielu spraw, czego nam brakuje. Może cierpliwości, może bojaźni, może zrozumienia. W liście do Efezjan natomiast w 5 rozdziale jest 16 werset. Może od 15. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Boża odpowiedź była krótka. jeśli chcesz się modlić, jeśli ja chcę się modlić do Boga, bo mi brakuje czasu, to nie dlatego, że tego czasu nie mam, tylko że nie wykorzystuję go dobrze. Być może właściwsze, też znane nam jest określenie wykupować czas. Jeśli brakuje nam czasu, to znaczy, że źle go wykorzystujemy. Być może trzeba go wykupić. Wykupić, czyli ponieść jakiś koszt. Zrezygnować z czegoś, na co czasu nie brakuje. I miałem później taki wspaniały dzień i mówię, zdążę wrócić z tego Koszalina, przyjadę, podzielę się tym świadectwem, bo to chyba lepsze niż kazanie, bo jest to usługa Słowem Bożym, dwa wersety ze sobą powiązane, że Bóg dał wszystko, co jest potrzebne, a my to mamy wykorzystać, wykupić czas. Później tak Bóg do mnie mówił łagodnie, ja to tak odbierałem, już widziałem, o co się mam modlić. Właśnie o to, abym umiał dostrzec to wszystko, co Bóg dał, umiał przyjąć, wykorzystywać. I to jest wspaniała nauka Boża. Wspaniałe słowo, wykorzystywać, wykupywać czas. Ja myślę, że wielu z nas brakuje czasu. Dlatego, że nie umiemy go wykorzystywać. Nie widzimy tego, co Bóg nam daje. Widzimy tylko to, co chcemy mieć. Dlaczego chcemy, mając wszystko, jeszcze coś? Bóg dał wszystko, więc nie prośmy Go o czas. Ja już ostatni tydzień mam całkiem inne modlitwy i widzę tego owoce, bo dotarło do mnie, co mam robić. Kiedy człowiek ma dużo obowiązków, znajduje czas na czytanie Słowa Bożego. Wie, że dzień ma dla każdego 24 godziny, ma pracę, ma rodzinę, ma jeszcze inne zajęcia i zaczyna sobie układać, planować. Jeśli jest dzieckiem Bożym, planuje czytanie, planuje modlitwę, rezerwuje na to czas. Kosztem rezygnacji z rzeczy może przyjemniejszych dla ciała. Natomiast jeśli, tak jak ja, rencista bez obowiązków, mój czas się znajdzie i ten czas się trwoni. I tak się na tym złapałem, że muszę się o to modlić, żebym nie trwonił tego czasu, żeby Bóg mi dołożył tego czasu. Nie chciałem wziąć się za porządkowanie programu dnia, planów na dzień, tylko mi przydałby się jeszcze czas, żebym mógł więcej czytać. Tak sobie pomyślałem, ile ja śpię. Nie powiem, bo byście mi wszyscy zazdrościli. Mogę spać krócej. Nie muszę się przewracać w nocy z boku na bok. Może nie marnotrawię czasu na jakieś takie głupoty, ale na taką gnuśność duchową. Kręcenie się jeśli modlimy się ze szczerym sercem, a ja wtedy pomodliłem się ze szczerym sercem, od razu dostałem odpowiedź, rozwiązanie. Bóg odpowiada od razu. Nie proś o to, co masz. Spróbuj, módl się, żeby módl się, ja żebym się modlił o to, żeby Bóg otworzył oczy na to, co mam. i co ja z tym robię. Dziękuję Bogu za te dwa wersety, że mogłem je tak połączyć ze sobą. Wykorzystywać czas. A to słowo wykupywać czas jest takie bardziej dla mnie trafne niż wykorzystywać. No bo wykorzystywać to wolny czas. A wykupywać to czas, który był zarezerwowany na coś innego, ale należy uznać, że choć cenne i drogie dla nas jest to drugie, miłe, oczekiwane, to można z tego zrezygnować, jeśli mamy szczere pragnienie spędzania czasu na czytaniu Słowa Bożego, na modlitwie. Jeśli to nie są puste słowa, żeby się tylko pomodlić i szybko wstać, powiedzieć amen i wrócić do tych właśnie drugich swoich zajęć. Chwała Bogu, że porusza serce, że poruszył moje serce tymi wersetami, tym słowem, ale przede wszystkim tym, jak momentalnie to na mnie spłynęło, jak rozżarzony węgiel. Ja się modlę i poruszyłem ten temat i w tym momencie ja po prostu spłonąłem ze wstydu. Bóg tylko powiedział, że mam czas, tylko nie wykorzystuję go. I to mnie osądziło, oskarżyło, ale i popchnęło w dobrym duchowym kierunku. Chwała niech będzie Bogu za to. Amen.
Chciałbym się podzielić słowem, które tak powiem, no w związku z tą rozmową, o której mówiłem, tak troszeczkę. Także w Ewangelii Łukasza chciałbym przeczytać fragment z drugiego rozdziału. Ewangelia Łukasza, drugi rozdział. Od 25 do 35. Żeby może wiedzieć, o co chodzi, to jeszcze od 22. A gdy minęły dni oczyszczenia ich według zakonu mojżeszowego, przywiedli je do Jerozolimy. Kto? Maria i Józef, dzieciątko Jezus. Tak, zgodnie z żydowskim obyczajem, ze Starym Testamentem, z przepisami Starego Testamentu, przynieśli, aby stawić je przed Panem Jezusa. Jak napisano w zakonie pańskim, iż każdy pierworodny syn będzie poświęcony Panu. I aby złożyć ofiarę według tego, co powiedziano w zakonie pańskim, parę synogarlic albo dwa gołąbki. Taki był, jako była ustawa, prawo w narodzie żydowskim i izraelskim i tak rodzice bogobojni postąpili też z Jezusem. A był wtedy w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. Temu Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. Przyszedł więc z natchnienia ducha do świątyni. A gdy rodzice wynosili dziecię Jezus, by wypełnić przepisy zakonu co do niego, wnosili dziecię Jezus, on wziął je na ręce, swoje ręce i wielbił Boga, mówiąc: teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju. Gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów. Światłość, która oświeci pogan i chwałę ludu Twego izraelskiego. A ojciec jego i matka dziwili się temu, co mówiono o nim. Czyli kto to jest? Ojciec i matka? Kto? Józef i Maria. Tak nazywani są w Biblii, chociaż wiemy, że ojcem Jezusa nie był Józef, był Duch Święty, tak? Ale Maria była jego matką, tak? I dziwili się temu, co mówiono o nim. I błogosławił im Symeon i rzekł do Marii, matki jego, oto ten przeznaczony jest, czyli Jezus, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu i aby był znakiem, któremu się sprzeciwiać będą i aby były ujawnione myśli wielu serc, także twoją własną duszę miecz przeniknie. Taka niezwykła historia, niezwykłe wydarzenie. Symeon. Napisane jest o nim, że to był człowiek sprawiedliwy i bogobojny. I oczekiwał pociechy Izraela. Oczekiwał pociechy Izraela. Kto był tą pociechą Izraela? Mesjasz. Mesjasz, tak? Po żydowsku Mesjasz. Bo to było powiedziane w Starym Testamencie przez proroków. Bóg przez proroków zapowiadał, obiecywał, że przyjdzie Zbawiciel do narodu izraelskiego, że przyjdzie ktoś z rodu Dawidowego, kto będzie niezwykły. I Symeon znał proroctwa, jest ich wiele miejsc w Starym Testamencie, bardzo wiele proroctw dotyczących narodzenia Pana Jezusa Chrystusa. I Symeon znał te proroctwa i oczekiwał jak wielu bogobojnych ludzi na Mesjasza, na Wybawiciela, na Zbawiciela. Ile było tam wokół niego tych sprawiedliwych i bogobojnych? Jeśli mieszkał na ulicy Grunwaldzkiej, jak tu w Połczynie, to ilu tam mogło być takich jak on, sprawiedliwych i bogobojnych? Chyba niewielu. Może tylko on. Natomiast wielu jest takich, co są niesprawiedliwi i niebogobojni. Było tak i jest tak. Jakie jest życie tych ludzi, którzy są niesprawiedliwi i niebogobojni? Wiemy, znamy. Tak? Znamy, to jest, słyszymy, oglądamy. To jest nieprzerwane pasmo ciągłych porażek, ciągłego smutku, ciągłych zawodów, bólu, bardzo często łez, bardzo często rozpaczy, niespełnienia. Ludzie naprawdę zachowują się jak szaleńcy. Jak szaleńcy, którzy chcą za wszelką cenę zdobyć szczęście. Odrobinę szczęścia. Odrobinę szczęścia, żeby ich marzenia, chociaż nie wiem, w jednej dziesiątej, co tam, pięćdziesiątej, setnej się spełniły, ich marzenia. No robią rzeczy nienormalne nawet. Nienormalne. Robią rzeczy niezwykłe. To są niedobre rzeczy. Starają się zdobyć szczęście. Zdobyć szczęście. I są zdolni do, nie wiem, do niesamowitych rzeczy. Okropnych, w sumie okropnych, ale na przykład dziewczyna, żeby zaimponować, no bo jak ona może zdobyć szczęście? No? Ona myśli, że szczęście może zdobyć, jeżeli, nie wiem, no będzie gwiazdą, nie? No to będzie szczęśliwa, no jasne. Co oni nie robią? Szpecą swoje ciało? Szpecą. No bo to jest modne, bo to chwyta. Może tego, więc tatuaże na przykład, nie? Już, i to takie tatuaże, żeby najlepiej, no to ten duch tego świata, okropny. Najlepsze to są takie, który się zaczyna tu, a kończy się tam. Nie wiadomo, czym się kończy. Ojej, może byś chciał zobaczyć, czym się kończy, nie? Wszystkie są takie. Nie mówiąc już o ubiorze, o zachowaniu się, o malowaniu. Po co to wszystko? Znaleźć odrobinę szczęścia. Trochę chociaż szczęścia. Znajdują? No nie. Znajdują nieraz przy alkoholu, póki szumi alkohol w głowie. Popełniają grzechy. O Bogu? Kto o Bogu z takich ludzi myśli? Kto chciałby, pomyślałby o tym, żeby być bogobojny, jak Symeon, bogobojny i sprawiedliwy? I tego szczęścia nie znajdują. Oczywiście, bo szczęście jedynie jest w Bogu. Ja się bardzo cieszę z tego, że wiele naszych dzieci już, dzieci, dożyło więcej szczęścia niż wielu 50-latków przez całe swoje życie. Bo w Chrystusie. Bo w Chrystusie, bo od Chrystusa, bo od Boga. Bo Bóg czyni nas naprawdę szczęśliwymi. I on oczekiwał tej pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. Temu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. Zobaczcie, musiał być taki dzień, chwila, nie wiem, wieczór, noc, nie wiemy jak, Duch Święty, w jaki sposób, ale myślę, że raczej nie sen, że albo usłyszał głos Ducha Świętego, albo przyszła jakaś postać, ale prawdopodobniej, najprawdopodobniej usłyszał wyraźnie głos Ducha Świętego, który powiedział mu: Symeonie, oczekujesz, modlisz się, jesteś sprawiedliwy, boisz się Boga, czekasz, powiem ci coś, doczekasz się, zobaczysz. Wiecie co, to jest niesamowite. To Jezus był przepowiadany od wieków, od stuleci, od początku historii narodu izraelskiego. Ha, nie tylko narodu izraelskiego. Już Abrahamowi Pan Bóg, tak, powiedział o tym. 2000 lat, można spokojnie powiedzieć. 2000 lat ludzie oczekiwali, było to mówione i nagle Duch Święty mówi do Symona: nie umrzesz, zanim nie zobaczysz Syna. Wiecie, to coś takiego, jakby komuś z was Pan Jezus powiedział: nie umrzesz, a zobaczysz przyjście Pana Jezusa. To drugie, to chwalebne pochwycenie Kościoła. Ale byśmy byli szczęśliwi, co? To też jest przepowiadane, tak? To też jest przepowiadane od 2000 lat, że Jezus przyjdzie. Powiedział: wrócę po was, przyjdę. Nikt nie zna dnia ani godziny. I gdyby komuś było powiedziane: ty, niekoniecznie nie byłaby powiedziana data, ale nie umrzesz, przystanie się za twojego życia. Czy warto być bogobojnym i sprawiedliwym? Czy lepiej być tak jak w świecie, łazić na dyskoteki, szaleć, pić, rozrabiać, narkotyki brać, żeby coś się działo w życiu? Czy warto być bogobojnym? I przyszedł stan zapełnienia Ducha Świętego. Duch Święty go pokierował w tym momencie, i to jest to niesamowite spotkanie, że w momencie, kiedy oni wnosili dziecko Jezusa, małego Jezusa, do świątyni, on się tam znalazł, Duch Święty go tam poprowadził. Może mu powiedział: idź, wstań i idź. A po co? Nie wiem, idź, zobaczysz. A może mu powiedział: idź, zobaczysz, bo właśnie Jezusa wnoszą. Jakie było szczęście, kochani, ale on jest pełen, powiem, takiej mądrości Bożej i pełen Ducha Świętego, i on nie mówi tylko: o, bardzo się cieszę, zobaczyłem Jezusa. On mówi niesamowite słowa przez Ducha Świętego, które Duch Święty włożył mu w serce. Mówi niezwykłe słowa o Jezusie Chrystusie. Najpierw mówi: Panie, teraz puszczasz sługę swoje. On wziął je na ręce swoje i wielbił Boga, mówiąc: Panie, teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju. On rozumiał już, że za chwilę, że już kończy się jego życie. Doczekał realizacji tej obietnicy. Wiecie, on pełen radości. A przecież no, to jest też taki jakby wyrok na jego życie. Kończy się jego życie. Ale on wie, gdzie idzie, tak? On wie, że jest w Bożych rękach. Jeśli ktoś jest w Bożych rękach, to się nie boi na wieść. On jest szczęśliwy. O, zobaczyłem Jezusa, tego obiecanego, tego Mesjasza, na którego oczekiwały pokolenia i który ma zbawić, czy Izraela? Tylko. Dlatego puszczasz, Panie, sługę swego w pokoju, gdyż moje oczy widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów. Zobaczcie. To nie mógł powiedzieć człowiek wszystkich ludów. To musiał być głos Ducha Świętego. On tą mądrość otrzymał i te słowa od Ducha Świętego. Nikt nie wiedział jeszcze, że to będzie do wszystkich ludów. Myśleli: nie, do Izraela, tylko w nim. Jezus nawet wprost mówił: ja przyszedłem tylko do owiec z domu Izraela. Tak, bo Izrael był ludem Bożym. Izrael dalej jest ludem Bożym. Bóg, jest napisane w Słowie Bożym, że nie złamał swojej obietnicy. I są wielkie, niesamowite, niezwykłe również proroctwa dotyczące narodu izraelskiego. Zobaczcie, dzisiaj antysemityzm, nienawiść powszechna całego świata, w całym świecie. To nie jest nienawiść do ludu, do Żydów. To jest nienawiść dlatego, że lud, że Żydzi, że Izrael jest ludem Bożym. Tego szatan nie chce. Nie chce się pogodzić i stąd wzbudza nienawiść, łatwo wzbudzić nienawiść do Żydów. Dlaczego łatwo? Dlatego, że są ludem Bożym. Są świadectwem, tak. Wiecie, łatwo wzbudzić nienawiść do chrześcijan. Zobaczcie, co się dzieje tam, na wschodzie. To jest, jeśli by określić jako nację albo naród, to chrześcijanie są najbardziej prześladowanym narodem na ziemi. Najwięcej ginie chrześcijan. 240 tysięcy. To jest z tych, które są może tak rejestrowane. A prawda często jest taka, ludzie mówią o tym, bo wiadomo, jak media kłamią, nie? Co trzeba, to zatają. Albo tylko coś tam dadzą. A bywa tak, że... Bo na przykład mówią, rozmawiałem z bratem z Open Doors, z Maciejem, i on mówi na przykład, w mediach usłyszysz, że uciekło za granicę 200 tysięcy uchodźców z prześladowanych chrześcijan. A prawda jest taka, że jest 600, a nie 200. Ale tego nie mówią. Ale prawda jest taka, że zginęło tam 15, tak? A zginęło 150. Nie mówię, po prostu kłamią. To jest proste, że kłamią. Kłamią w żywe oczy. To już jest tyle razy udowodnione, że nie ma co nawet mówić, tak? Ale przygotowałeś zbawienie wszystkim, przed wszystkim, przez wszystkimi narodami. W Jezusie Chrystusie jest zbawienie dla wszystkich. Wszyscy znaleźli w Nim Zbawiciela, mogą znaleźć i znajdują. My nie jesteśmy Żydami, tak? A znaleźliśmy. Chwała Jezusowi. Bo każdy, kto wierzy, Jezus powiedział niezwykłą rzecz. Każdy, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny. Przyjdźcie do mnie wszyscy spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpocznienie. Jezus zwracał się do wszystkich. Umarł za grzechy wszystkich. Może odpuścić każdemu jego najcięższe nawet grzechy. Światłość, która oświeci pogan i chwałę ludu Twego izraelskiego. Światłość, która oświeci pogan. Poganie żyli w ciemności, duchowej ciemności, w duchowym mroku. Tak, te wszystkie, wiecie, słupy, totemy, te tańce rytualne. To jest ciemność duchowa. To jest ciemność. To jest służba diabłu, szatanowi, bo jest też szatan. I oni są w jego niewoli. To poganie byli w strasznej ciemności. I nagle światłość oświeca, światłość, którą przyniósł Jezus Chrystus, który był światłością świata. Jeśli tak, to powinno być pięknie. To dlaczego Symeon mówi, oto ten przeznaczony jest Jezus, przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu i aby był znakiem, któremu się sprzeciwiać będą. Czemu dzisiaj się ludzie sprzeciwiają Chrystusowi? Sprzeciwiają się, prawda? Bardzo się sprzeciwiają. Rządy się sprzeciwiają. Władze się... Powiem, dyrekcje zakładów się sprzeciwiają Jezusowi Chrystusowi. Jeśli ktoś chce... No się dzieją rzeczy, powiem, no, nie, irracjonalne, nienormalne. Jak dzisiaj się boją imienia Jezus. Jak ludzie chcą wsadzić w kąt imię Jezus. Mówią, bo to drażni muzułman. Bo to drażni inaczej wierzących. Ale to nie ich Bóg jest, nie Mahomet jest Zbawicielem świata. I żaden inny, tylko Jezus. Proszę? Tak. On stanie razem, Mahomet, razem z innymi. Stanie na sądzie przed obliczem Bożym. Dlaczego wielu się zgorszy? Dlaczego będą mówić i sprzeciwiać się Jemu? A dlaczego się dzisiaj sprzeciwiają Chrystusowi? Przecież jest światłością świata. Przecież przyszedł dać życie wieczne. Wieczne życie. Tego, co ludzie wiele by zapłacili. Ja jestem przekonany, że gdyby ktoś mógł zagwarantować życie wieczne, to ludzie by włożyli wszystkie swoje pieniądze. Wszystkie. Nawet na leki by te, co mają odłożone, też włożyli na to. Kupili zbawienie. No nie można go kupić. Bóg dał niesamowity prezent. Zamiast sprzedawać zbawienie, powiedział, jest to darmo. Chwała Bogu. Jest to darmo dla wszystkich. Uwierz w Jezusa. Przyjmij go jako i masz życie wieczne. Jej. Chwała. Dlatego, że to ma być dla wszystkich, kochani, dostępne. Dostępne. Niekoniecznie, że wszyscy będą. Kto weźmie ten dar, tak? Kto weźmie ten dar, kto uwierzy w Jezusa. I to ma być równo, powiem, w równej mierze dla bogatego milionera z zachodu i dla tego tam w puszczy gdzieś żyjącego Indianina, gdzieś tam, który jeszcze półnago chodzi. I ma tylko dzidę i kawałek skóry, namiot. Tak samo dla niego ma być dostępne. Darmo jest dostępne. Bóg jest taki dobry. To nie jest trudne. To jest bardzo proste, tak? A dlaczego wielu się sprzeciwia temu? Ha. I aby były ujawnione, będzie oto jest przeznaczony, aby przezeń upadło i powstało. Chwała Bogu, że też jest napisane i powstało. Wielu upadnie, tak? Wielu się zgorszy, wielu odrzuci Chrystusa, ale wielu powstanie. Chwała Bogu. Wielu powstanie, którzy przyjmą Jezusa, którzy pójdą za Nim, którzy życie Mu oddadzą. I aby był znakiem, któremu się sprzeciwiać będą. Wróćmy do tego, czemu będą się sprzeciwiać. Ten 35 wiersz daje takie światło. I aby były ujawnione myśli wielu serc. Bo Jezus objawiał myśli serc. Stąd nie mogli go znieść faryzeusze, bo byli obłudnikami. A Jezus mówił, jesteście obłudnikami. A oni jakie mieli imię wśród ludzi? Jak byli? Pobożny, prawie święty. Wow! Ten to jest znawca Biblii. Wow, on miłuje Boga. To jest sługa Boży. Oni takie mieli imię. Ale serce ich było pełne nieczystości, pełne brudu, pełne grzechu. I Jezus to widział, bo Jezus bada serca i ujawnia zamysły serc. I mówił im to. Dlatego sprzeciwiali mu się. Oni chcieliby zbawienie. Dzisiaj wielu ludzi, każdy by chciał zbawienie, tylko żeby Jezus nie wtrącał się w jego życie. Żeby nie prostował jego życia. Wielu by chciało, ale Jezus mówi, nie miłujcie świata, bo to nie można miłować Boga i świata. No jak to? To ja nie chcę, to ja wolę świat. To tu jest, tutaj. Ja to mam. Ja tego nie puszczę, to za drogie jest. Wielu upada i wielu się sprzeciwia. Dlatego, że Pan Jezus dotyka serce. Temu człowiekowi mógłbym powiedzieć, wie Pan co, kiedy spotka Pan Jezusa i wyzna Mu swoje grzechy i zaufa Mu i przyjmie Go, to On zmieni Pana życie. Nie wiem, może Pan myśli o swoim życiu, że jest dobre, ale zobaczy Pan w świetle, jak Duch Święty oświeci, jakie jest okropne. Ale Bóg zmieni Pana życie. Chrystus zmieni Pana życie. Chrystus zmienia życie. Zmienia serce. I dlatego ten, kto poznał Jezusa, to gdy był bez Jezusa, który oddał mu swoje serce, to gdy byli bez Jezusa, to się kłócili w małżeństwie, rozsypywało się ich małżeństwo. Nie umieli się dogadać. Nie umieli znaleźć wspólnego. Książki już przeczytali, jak się dogadać i się nie mogli dogadać. Kursy skończyli, porad dla małżeństwa, jak się dogadać i nie mogli się dogadać, bo życie, serce było niezmienione. A jak się nawrócili, są wzorowym małżeństwem, szczęśliwym, tak? Dlaczego? Bo Jezus zmienia życie. Jezus zmienia życie. Człowiek, który był zniewolony alkoholem i wszystkie pieniądze przetracał na alkohol, później mu już brakowało. Jeśli miał rodzinę, to rodzina cierpiała. I nikt nie mógł mu pomóc. On sam sobie nie mógł pomóc. A jak spotkał Jezusa, alkohol zostawił w jednej chwili. Jej. z despoty, z ojca, który wzbudzał strach, stał się kochanym tatusiem, mężem. Tak? Dlaczego? Bo Jezus zmienia życie. I po tym poznajemy, czy człowiek wierzy w Jezusa, że jego życie zostaje zmienione. Nie po tym, że mówi, przeczytałem Biblię 5 razy i znam, zna. No nie po tym poznajemy, czy jest dziecko Boże. Albo skończyłem fakultety duchowne. No nie po tym poznajemy, że to jest dziecko Boże. Po zmianie jego życia, jego serca. To jest niezwykłe. To tylko Bóg może. Religia tego nie może dokonać. Żaden kościół nie może tego zrobić. Zmienić życia. Dlatego ludzie chodzą do kościoła, wychodzą i dalej grzeszą. Chodzą i wychodzą i dalej grzeszą. I tak samo żyją. I w nienawiści żyją. I w kłótniach żyją. I w zdradach żyją. I w cudzołóstwie. I w myślach przetecznych żyją. Chodzą. Ale tak, bo kościół nie zmienia. To Chrystus zmienia życie. Wtedy, gdy mu się odda swoje serce. Stawia nas na nowej drodze. Chwała Jezusowi, że mogliśmy tego dostąpić, że ta światłość oświeciła nas. Także twoją własną duszę przeniknie miecz, mówi do Marii. I wiemy, znamy ten moment, kiedy ten miecz przeniknął jej duszę, gdy widziała umierającego swojego syna na Golgocie. I tam musiało być, to musiało być ból, kiedy nie rozumiała jeszcze, dlaczego Jezus umiera, bo nie rozumieli tego nawet apostołowie. Potem dopiero zrozumieli, jak Jezus powstał z martwych. Powiedział, nie mówiłem wam tego, że Syn Człowieczy musiał cierpieć, musiał być wydany w ręce grzeszników, musiał umrzeć, ale trzeciego dnia zmartwychwstał. Chwała Jezusowi. Takiego Pana Jezusa mamy, który jest Królem i Panem. I przyjdzie kiedyś, może już wkrótce, myślimy, że już wkrótce, bo znaki wskazują na to, że to już długo nie może być. Wszystko, co jest w Biblii napisane, tak jak tam było napisane, o narodzeniu Pana Jezusa było napisane i wreszcie przyszedł czas. Symeon był niezwykłym człowiekiem, wyjątkiem, który się dowiedział, że za jego życia przyjdzie. Warto być, kochani, sprawiedliwym jak on i pobożnym, bogobojnym. Wiele rzeczy się dowiemy. Wiecie, Duch Święty wiele rzeczy objawia, niezwykłych, wspaniałych. Chwała Panu Jezusowi, niech będzie, oddajmy Mu cześć. Będziemy się modlić, ukękniemy.